Radio Kraków Kultura.
Proszę Państwa, my dzisiaj pędzimy, bo ja się oczywiście zagadałam, więc będziemy teraz pędzić i nadrabiać. Pani Lena Czernecka już w studiu Radia Kraków Kultura. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To nasze comiesięczne spotkania, przypomnę, czyli rozmowy na obecne czasy. Temat, którym mnie zaskoczyła bardzo moja gościni. Społeczeństwo zmęczenia i kultura pozytywności, a planowanie celów na nowy rok. Zastanawiałyśmy się, jak to jest z tym planowaniem i z czym to można ugryźć i zjeść. Bo jesteśmy w takim, a nie innym momencie roku i ta cezura czasowa tutaj działa. Ale jak to jest ze zmianą i jak to jest z tym, czy my możemy wszystko, czy jednak nie możemy wszystkiego?
To jest ważne pytanie, bo ono dotyka tak naprawdę paradoksu wolności i tego, w jaki sposób my podchodzimy do planowania swoich celów i swojego życia teraz versus to, co było wcześniej i czy my rzeczywiście jesteśmy wolni. Ja się będę odnosiła do tego takiego tekstu, który mnie bardzo poruszył, w którym taki filozof współczesny Han pisze o społeczeństwie zmęczenia i wychodzi z takiej tezy, że my formalnie jesteśmy dzisiaj bardziej wolni niż pokolenia przed nami, bo nikt nie stoi nad nami z batem, tak? Wcześniej, można powiedzieć, edukacja, szkoła, fabryka, armia mówiły nam, co mamy robić. I dużo było takich wzorców, czego nie wolno. Nikt nie zamyka fabryce na 12 godzin dziennie, tyle że na miejsce tego zewnętrznego przymusu wszedł jakiś taki wewnętrzny paradygmat, możesz więcej, uwolnij swój potencjał, taki głos, powinieneś więcej, żeby właśnie być bardziej szczęśliwy, spełniony, żeby w pełni żyć. Mhm. I efekt tego jest taki, że kiedyś człowiek był takim, można to porównać do takiej metafory, był takim pracownikiem linii produkcyjnej, z góry było wiadomo, co ma robić i kogo słuchać. Mhm. I to porządkowało rzeczywistość. A teraz jesteśmy takim freelancerem zamkniętym w ogromnym, niekończącym się open space. Nie ma już ścian, nie ma szefa nad głową, ale praca może trwać całą dobę, bo zawsze da się zrobić jeszcze trochę. Mhm. Dla mnie to brzmi bardzo znajomo, bo ja jestem w tej koncepcji pracy od ponad już 15 lat, ale w efekcie ta nowa wolność jest często bardziej męcząca niż dawna dyscyplina, bo granice sobie trzeba postawić samemu.
Co jest najtrudniejsze?
Co jest najtrudniejsze, rozumiem. Czyli zamiast być zmuszanym, my tą koncepcję nie wolno, zamiast być zmuszanym, to zmuszamy sami siebie i kłopot polega na tym, że jesteśmy bardziej dla siebie bezwzględni niż zewnętrzny szef.
Mhm. Ale to znaczy, że bez pomocy nie jesteśmy w stanie zareagować na dawanie sobie jakichś limitów? To znaczy ten menadżer, którym się stajemy, jest po prostu tak bezwzględny wobec nas samych?
To sięga tak naprawdę tych naszych wewnętrznych przekonań i tego, w jaki sposób my zamieniliśmy tę koncepcję, co muszę i co powinienem. I rozwiązaniem jest tutaj weryfikacja tego, z czego pochodzi mój wybór. Gdzie się pojawia chcę, decyduję, zamiast muszę, powinienem. No bo efekt jest taki, ja się też będę mogła odnosić do takich moich przykładów z gabinetu, że czasami przychodzą do mnie ludzie, którzy właśnie są na swoim, pracują w tym nurcie wolnościowym, mają wolne zawody, ale przychodzą z olbrzymim lękiem, że nie są w stanie na przykład zakończyć swojej pracy do 23, bo pojawia się gigantyczny lęk, pojawia się FOMO, tak? Czyli takie przekonanie, że jeżeli ja teraz nie odpiszę, nie przejrzę, nie wiem, jakichś wiadomości, to coś mnie ominie.
Że będę poza.
Tak, więc tak naprawdę ten wewnętrzny bat bije mocniej niż zewnętrzny bardzo często i jest przyczyną naszego takiego imperatywu do działania.
No to jakie są konsekwencje w takim razie takiego działania wolno, nie wolno i tych indywidualnych, że tak powiem, zmierzeń
czyli
z rzeczywistością?
My w ogóle dotykamy tematu odpowiedzialności. I odpowiedzialność ma w sobie takie dwa korzenie. Odpowiedzialność znaczy, że w jakiś sposób ja reaguję na to, czego doświadczam w rzeczywistości. Czyli odpowiedzialność zewnętrzna sprowadza się do mojego postawienia granicy, która jest, powiedziałabym, mało popularna, szczególnie w niektórych organizacjach, gdzie jest mocny nacisk na taką kulturę pozytywności i jeszcze do niej się będę chciała odnieść, czyli wszystko możesz i jest niska tolerancja na ambiwalencję, na takie momenty, w których ktoś mówi, nie wiem, potrzebuje się zastanowić, albo jasno mówi za dużo. Tak, potrzebuje się odciążyć, już dość. Więc moje doświadczenie jest takie, że nie znam organizacji, która by się ucieszyła naprawdę, jak pracownik mówi dość. Raczej konsekwencje są w drugą stronę i jednocześnie my mamy też sobie takie przekonanie, że ja na wszelki wypadek nie stawiam tych granic, bo a nuż okaże się, że spełni się jakiś najgorszy scenariusz. To jest odpowiedzialność zewnętrzna, ale też jest odpowiedzialność wewnętrzna. Czyli postawienie sobie samemu granicy, ile chcę pracować. I jak chcę pracować, bo tu nie chodzi o to, żeby stawiać sobie cele, które mówią o tym, co chcesz osiągnąć, tylko ja bym proponowała, i to już jest taka zajawka, po co chcesz to zrobić? Po co ci ten kolejny projekt?
Ale w takim razie powiedzmy, że te społeczeństwa pełne dyscypliny, czy totalitarne, no jakkolwiek byśmy ich tutaj nie szufladkowali, zostały zastąpione przez taki wewnętrzny system reguł.
Tak, ja bym powiedziała tak, że myśmy wcześniej mieli do czynienia z takim społeczeństwem dyscyplinarnym, które nam jasno porządkowało, był system, który mówił, za co jesteś odpowiedzialny. I że tak naprawdę, jeżeli ktoś czegoś nie dostarczył, to też bardzo często jakieś zewnętrzne czynniki stały, można powiedzieć, też ku tej przeszkodzie. Tak? Czyli na przykład nie można było mówić o wyborze edukacji demokratycznej tam w latach 80., no ale już w miarę postępu można było decydować, do jakiej szkoły pójdzie. Teraz mamy szkołę w chmurze na przykład, tak? Czyli jest większy wybór. Wcześniej było to jasno ograniczone. I teraz my sami jesteśmy odpowiedzialni za swoje powodzenie, ale również za swoje niepowodzenie. I różnica jest taka, że to społeczeństwo dyscyplinarne, które zostało zastąpione tym społeczeństwem pozytywnym, takim można powiedzieć wyboru,
wolnym
w takim sensie, że jest duży nacisk na pozytywność. Han mówi o kulturze pozytywności. Nie mówi się, nie jest popularyzowane mówienie o strachu, lęku, porażce, smutku. Mówi się o pozytywności, która ma też swoje skutki psychiczne. To teraz konsekwencja tego jest taka, że jak my nie wybierzemy na przykład pracy, to my jesteśmy obwiniani. Tak? 20 lat temu, jak ktoś nie miał pracy i był bezrobotny, to było zrzucone na system, bo jest wysokie bezrobocie. A teraz dostajemy kartkę oceny i mówią tak, jeżeli nie masz pracy, to znaczy, że nie zrobiłeś odpowiedniego kursu, tak? Nie zapisałeś się na coś, nie znasz odpowiedniego. To jest twoja wina.
Nie wiem, nie poświęciłeś iluś tam godzin, żeby tę pracę znaleźć w
Dokładnie.
Ogóle.
Czyli można powiedzieć, że bezrobotny dzisiaj słyszy, to jest twoja wina, że nie masz pracy, a bezrobotny 20 lat temu nie ma miejsc pracy, fabryka zamknięta, do widzenia. No więc tu można się pogubić w tym.
Ale to znaczy, że było lepiej? Kiedyś się żyło, to znaczy, jeżeli słyszę, że pewien harmonogram, który został nam narzucany zewnętrznie, trochę nam ustawiał życie i sprawiał, że dzieliła się ta odpowiedzialność i wybory, no to wydaje się jakby dość przyjemnie.
Znaczy ja bym powiedziała, że wcześniej trudno mówić o aspekcie odpowiedzialności, znaczy wyboru, tak? Wcześniej było bardziej, wcześniej bazowaliśmy bardziej na dostosowaniu się i posłuszeństwie, a teraz efekt psychiczny tej wolności jest taki, że my prowadzimy sami siebie do samokrzywdzenia, czyli jak nie mamy tej pracy albo mamy tej pracy za dużo, to pojawiają się od razu takie samosądy, albo nasze wewnętrzne, albo od otoczenia, że to jest twoja wina, że nie osiągnęłeś albo jeszcze wystarczająco dużo, albo że masz takie życie, że właśnie pomimo tego, że pracujesz 12 godzin dziennie, to nie osiągnąłeś takich, a nie innych celów, czyli jest bardzo dużo oceny my jesteśmy w pozornej wolności, bym powiedziała. Więc ja nie umiem powiedzieć, czy to jest lepiej, tylko bardziej. Ja w ogóle nie mam dzisiaj takich dobrych refleksji dla państwa. W sensie ten tekst o społeczeństwie zmęczenia, on napawa optymizmem w tym sensie, że jedyna refleksja jest taka, że warto być świadomym za swoje wybory, bo kultura pozytywności pcha nas w otchłanie zmęczenia, wyczerpania, wydrenowania i absolutnej pustki. Więc to jest o tej odpowiedzialności, żeby rozejrzeć się, w jakim my jesteśmy pejzażu dookoła.
Ale to znaczy, że my jesteśmy nieprzygotowani na tę zmianę, no bo one następowały dość szybko. To znaczy możemy też oczywiście sobie, prawda, tak, obserwować, tak, powiedziała pani o latach 80., no to później mamy kapitalizm, no jesteśmy na fali na przykład serialu Niebo, gdzie jest sekta, czyli tego, co w latach 90. też było nam potrzebne. Tak. Wróżbici telewizyjni i tak dalej. Co było tym kolorytem, którego poszukiwaliśmy, ale też właśnie rozpędzający się biznes, czyli w zasadzie każdy mógł zrobić biznes, bo na wszystko była przestrzeń, no i zaczęło się
I teraz niektórzy sobie bardzo wzięli do serca, że jest wszystko możliwe, i stąd premiowane są takie zachowania, w którym można je podsumować takimi czasownikami: szybciej, lepiej, więcej. I to nas pcha do tego, że trudno wtedy postawić sobie granice. Znowu wracam do tej odpowiedzialności. Powiedzieć mniej, bardziej jakościowo, inaczej. Bo to jest o wyróżnieniu się. A w kulturze pozytywności my jesteśmy trochę w takim układzie jednolitym. Tak? Czyli dąży się do pewnego spełniania wzorca i trendu. Tak? I ja bym chciała, żeby to bardzo wyraźnie wybrzmiało, że w tym paradoksie wolności jest tak, że my teoretycznie mamy wpływ na to, kiedy pracujemy, z kim pracujemy, jak pracujemy, ale w praktyce pracujemy więcej niż najemny pracownik. W związku z tym, dlatego też o tym mówię, bo ważne jest, żeby się zastanowić, jakie cele chcę sobie w tym roku postawić, tak? Pracujemy zawsze, no bo nigdy nie wiemy, kiedy przyjdzie nowa praca. I też pracujemy też w nocy, bo mamy właśnie tą obsesję, że może coś przegapię. Wcześniej w tej społeczeństwie dyscyplinarnym nie było takiego paradygmatu, tak? Że praca wypełniała większość swojego dnia. W związku z tym jest inaczej i ta paradoksalna wolność prowadzi nas do tego, że trudno odpocząć.
Ale czy to jest związane tylko i wyłącznie z osobami, które są freelancerami, czy wykonują tak zwane zawody wolne, czy mają jednoosobową działalność gospodarczą? No bo to nam się kojarzy z tym właśnie elastycznym czasem pracy, samo właśnie dyscypliną, czy samo zarządzaniem. Czy jednak też z tymi osobami, które są niejako w tych strukturach niby uporządkowanych przez ustawę.
Ja się odnoszę do freelancerów, bo tutaj to jest najbardziej jaskrawy przykład pracy takiej nielimitowanej. Ale oczywiście znam wiele osób, które pracują na stanowiskach i zarządczych, ale też są ekspertami i mają tak zwany zadaniowy czas pracy. I ten zadaniowy czas pracy to jest bardzo często właśnie praca po nocach. Więc to, jeśli dla państwa to brzmi znajomo, to jest tak naprawdę do wszystkich, którzy nie kończą o 15 i nie zabierają swojej torebki, czy też
nie zamykają drzwi. Zapominają, co się tam wydarzyło.
Dokładnie tak.
Rozdzielenie a propos seriali tutaj nie działa.
Dokładnie
nie jesteśmy się w stanie wyłączyć. No dobrze, proszę państwa, to my do tej wolności, niewolności wrócimy w takim razie po krótkiej muzycznej przerwie, także proszę zrobić kawę i my za moment się z panią Leną Czernecką pojawimy u państwa ponownie.
Tu Radio Kraków Kultura.
A na co chorujemy w XXI wieku?
No, w XXI wieku można powiedzieć, że mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które się nazywa przemoc neuronalna. I to jest, jak myślimy o przemocy, to myślimy o czymś, co przybywa z zewnątrz. Nasze ostatnie spotkanie było o przemocy, prawda? Natomiast tutaj XXI wiek ma przemoc, która pochodzi z wewnątrz systemu, w którym jesteśmy. Czyli ta przemoc neuronalna jest związana z nadmiarem. My teraz chorujemy z nadmiaru zamiast z niedostatku. W społeczeństwie dyscyplinarnym chorowało się z niedostatku. Brakowało, nie wiem, jedzenia, higieny, leków, bezpieczeństwa, witamin, informacji. Wszystkiego brakowało, tak? Czyli można powiedzieć, że jak mówi się właśnie o tym społeczeństwie dyscyplinarnym, to często się używa też takiego sformułowania, że to było społeczeństwo immunologiczne, które musiało walczyć z jakimś wrogiem. I tym wrogiem na przykład były wirusy, infekcje, tak? Ale też jakaś była jasna procedura.
Żeby były po prostu klarownie nazwane.
Nazwane, tak?
To jest
na
teraz
co się
twój
trzeba
wróg.
Tak, dokładnie. Jak się trzeba ułożyć w tym systemie, na przykład szczepić się, tak? To teraz jakby nie chcę wchodzić w aspekt szczepionek, natomiast mniej się mówi o społeczeństwie immunologicznym, tylko bardziej o tym, że w tym momencie cierpimy z tego nadmiaru i ten nadmiar dotyczy absolutnie wszystkich bodźców, informacji, ale też wymagań, które nam stawia otoczenie. Ja jestem naprawdę bardzo ostrożna, jak słyszę, jak rodzice albo pokolenie tam 50-60-latków aktualnych, czy nawet, czy 70-latków, czyli w mojej sytuacji to już takiej starszyzny, dziadków, zaczyna zdanie mówiąc, bo za moich czasów to było tak i tak. No nie można porównywać, bo za czasów aktualnego 70-latka nie było takiego nadmiaru informacji i takiego poziomu stymulacji, jaki my mamy teraz. I
są to po prostu nieprzystające światy w ogóle.
To są nieprzystające światy i to jest bardzo krzywdzące też dla nas współcześnie, że my sobie wyrzucamy, że jak to jest, że mój ojciec, moja matka, mój dziadek, mój pradziadek wybudował, zrobił, prowadził biznes, a ja wciąż w tym
wynajmowanym
mieszkaniu i tak. Co jest ze mną nie tak? Nic nie jest nie tak. Tu chodzi o to, że tutaj trudno jest porównywać, bo zmieniły się bardzo drastycznie warunki i my naprawdę chorujemy z tego nadmiaru. Depresja, wypalenie, ADHD opisuje się jako zawały psychiczne współczesnego świata, a nie infekcje, czyli nie atakuje nas coś z zewnątrz, tylko raczej nasz system przeciążony własną aktywnością, tym nadmiarem, tym ciągłym byciem w tym trybie walcz, uciekaj, zaczyna się zapadać do środka. I to jest bardzo ważna różnica.
No ale de facto sami kreujemy też taki świat,
tak,
no bo odcięcie,
tak.
Wszyscy mówimy o tym, że informacja jest największą walutą, że dostęp do informacji to jest właśnie to, że tak powiem, ta opowieść o wolności i o tym, że wszystko się otworzyło łącznie z granicami, no bo przecież bez problemu możemy czytać, jeżeli mamy tylko dostęp do języków, to co, nie wiem, proponują nam media zagraniczne i tak dalej. No to jest szereg takich rzeczy, z którymi no musimy się mierzyć.
Jasne.
I chcemy.
Tylko teraz ja bym to porównała do takiego komputera, ten nadmiar. Że ten nasz komputer, ten nasz system operacyjny, on się nie zawiesza ze względu na to, że nas jakiś zewnętrzny wirus zaatakował. Tylko ma zbyt wiele otwartych programów. Tak, program do przeczytania artykułów w języku angielskim, niemieckim, włoskim. I to się wszystko zaczyna zawieszać. W związku z tym my potrzebujemy mieć system do resetowania się i wyłączania.
A w ogóle potrafimy go sobie wymyślić?
Tak, ja nawet mam na to rekomendację, bardzo jasną.
Proszę bardzo.
Ale to za chwilę, to
dobrze,
jeszcze, żeby
dobrze.
Słuchacze z nami pozostali.
Dobrze,
ale na szczęście
dobrze,
jest nadzieja. Nie,
bo to jest pierwsza rzecz, która się pojawia w takim komentarzu.
Znaczy, ja bym chciała, żeby takie zdanie finalne, że nie atakuje nas żaden wróg z zewnątrz, tylko nas topią nasze własne zasoby. Bo jeżeli my jesteśmy do tego wszystkiego głodni i żądni wiedzy, to dotyczy osób, które sobie stawiają ambitne cele. I ambitne dla każdego brzmi coś innego. Natomiast chodzi o to, że chcę więcej, inaczej, lepiej, bo wiadomo, że mamy tą możliwość wyboru. To jak mamy zasoby pod tytułem doba i czas, to może się okazać, że my się zatopimy w tym otwieraniu różnych nowości. I ja też łapię się sama na tym, bo ja stosuję tak zwany skaning równoległy, czyli jak mnie coś zaciekawi, to się to nagle rozgałęzi.
I zaczyna być 5000 odnóg, które
tak,
mają
opowiedzieć. Tak, orientuję się mniej więcej o jakiejś tam, nie wiem, późnej godzinie nocnej, że już może warto by pójść spać, ale ja jestem, mną kieruje ciekawość. Tylko też dobrze, żeby się następnego dnia zorientować, czy aby nie potrzebuje też się zregenerować w związku z tym, tak? No bo jeżeli topią nas własne zasoby, to znaczy, że my sobie nie potrafimy jasno postawić limitu.
A czy my wszyscy jesteśmy globalnie narażeni w taki sam sposób na to, co serwuje nam świat? Czy są na przykład jakieś osoby z jakimś rysem psychologicznym, które są na przykład szczególnie podatne na to, co się w tym momencie dzieje, albo z czym się zderzają, czym się karmią?
Ja bym powiedziała, że to nie jest kwestia osobowości, tylko bardziej tego, w jaki sposób my w ogóle przechodzimy od takiej fazy orientacji naszych potrzeb do uświadomienia sobie, co sprawia, że idziemy w danym kierunku i w jaki sposób my realizujemy, jakie strategie wybieramy i czy potrafimy finalnie nasycić się i skończyć. Czyli można powiedzieć, że najbardziej cierpią takie osoby, które, przechodząc do takiej metafory pójścia do restauracji, może tak będzie najprościej. Te osoby, które sobie jakoś potrafią bardziej radzić z tym nadmiarem, to są takie, które przychodzą do restauracji, otwierają kartę, mówią, jestem głodna, ale decydują się, że jestem głodna na tyle, że zjem tylko zupę I potem sprawdzę, czy zjem jeszcze drugie danie. A dodatkowo zastanawiam się, na jaką zupę mam ochotę. Czy ona ma być, nie wiem, jakaś gęsta, krem, czy może taka. Czyli mają ten moment autorefleksji, kontaktu ze swoim ciałem, ze swoimi zmysłami. Wybierają, świadomie jedzą. Jedząc nie patrzą na telefon. Najlepiej rozmawiają z drugą osobą, z którą są w kontakcie. Już pani widzę, że kiwa głową, tak. Bo to jest jakiś rodzaj luksusu. A potem kończą i dają sobie moment na wycofanie się i asymilację, po to, żeby sprawdzić, czy jeszcze mam miejsce na deser. Tymczasem metaforycznie te osoby, które są najbardziej podatne na chorobę, to są te, które przychodzą, nie bardzo wiedzą, jak to się stało, że są właśnie w tej restauracji, kompletnie nie mają kontaktu ze swoim głodem i nie wiedzą, ile chcą zjeść, wybierają byle zjeść, jedzą szybko, to jest wszystko metafora, nie patrząc na to, czy są w stanie, jedząc nie będą głodne, jedzą wtedy, kiedy tak naprawdę nie są głodne, a potrzebowałyby zaspokoić inne potrzeby. I jedzą wtedy, kiedy są syte i nie kończą.
Ale to znowu jest ten nadmiar.
To jest nadmiar.
Bo możliwość wyboru, możliwość wejścia. No tutaj mówię akurat, no patrzę za okno, wiem, że jesteśmy w Krakowie. Ale przyłóżmy to do dużego miasta, w którym jednak funkcjonuje sporo ludzi. No to jest rodzaj dobrobytu. Na każdej ulicy jesteś w stanie praktycznie wybrać sobie przestrzeń, do której możesz wejść i zjeść, jeśli trzymamy się już tej nomenklatury. Dokładnie. Wszędzie mamy sklepy, które też nam oferują coś na ząb. I faktycznie to nas prowokuje de facto do tego, żeby nie myśleć, jakkolwiek źle by to nie brzmiało w tym momencie.
Tak.
Ale możemy to tak skrócić.
Możemy to tak skrócić. To ja bym powiedziała, że jak to Viktor Frankl mówił, że między bodźcem a reakcją jest miejsce na oddech i świadomy wybór. I do tego się to cały czas sprowadza. Logoterapia bazuje na tym, żeby być świadomym swoich wyborów i że to jest taka podstawowa, unikalna jakość każdego człowieka, że nikt nam tego wyboru nie może zabrać. I wybór oznacza, że ja wybieram, jak się zachowam, co pomyślę, co poczuję w danej sytuacji. Znaczy poczuję w tym sensie, czy bardziej podejdę do czegoś z perspektywy zagrożenia i lęku, czy zaciekawienia. I jak ja nie mam kontaktu ze swoimi zmysłami i nie mam czasu na uświadomienie sobie, to jestem w takiej permanentnej desensytyzacji, odcięciu, znieczuleniu. I to jest największe ryzyko w tej przemocy neuronalnej, bo ja się nie orientuję, że jestem w nadmiarze. Ja się dopiero zorientuję, jak już naprawdę padam z wyczerpania.
A czy jesteśmy w stanie jakoś zdefiniować to zmęczone społeczeństwo, o którym pani powiedziała, o którym pisał Han? To znaczy, zamknijmy sobie może to drugie wejście taką trochę pigułą informacyjną, to znaczy w jakim społeczeństwie w takim razie my się w ogóle według niego przemieszczamy? Jak się nazywamy?
Tak, to znaczy po pierwsze bym chciała powiedzieć, że to społeczeństwo zmęczenia jest rewersem społeczeństwa pozytywności i ten kult pozytywności, on może brzmieć ładnie, ale w rzeczywistości to jest forma tyranii, o tym mówi Han. Czyli to jest taka forma tyranii, w którym negatywne uczucia są złe i my powinniśmy być zawsze uśmiechnięci. Ja mam tutaj takie proste porównanie, ono będzie dość brutalne. Wyobraźmy sobie człowieka, który zawsze zmusza się do uśmiechu, nawet kiedy boli go ząb, nawet kiedy stracił kogoś bliskiego. Brzmi szalenie, ale to jest dokładnie to, co robimy sobie w kulturze pozytywności, która jest opresyjna. My nie możemy być smutni, słabi, nieumalowani, bo to się nie sprzedaje. Więc to, co jest bardzo ważne, że motywacyjne plakaty w biurze You can do it, czyli możesz, tylko warto, człowiek, który jest refleksyjny, ma zadać sobie pytanie, a co jeśli nie zechce? Bo ja może nie zechcę tego zrobić. Mam wybór. Będę chciała Państwa naprawdę namówić do tego, żeby uświadomić sobie, że my mamy możność negatywności. O tym mówi Han. Czyli możemy odmawiać świadomie. I to się różni od bierności. I wrócimy jeszcze do tego.
To jak słyszę, że możemy odmawiać, to już dla mnie jest to wyzwanie. Nie wiem, jak dla Państwa po drugiej stronie, więc cieszę się, że do tego jeszcze wrócimy. Proszę Państwa, Lena Czernecka wciąż w studiu Radia Kraków Kultura i faktycznie za moment wracamy na antenę.
Tu Radio Kraków Kultura.
zatrzymujemy się na tym zmęczeniu, wokół którego kończymy, bo zdaje się, że to zmęczenie to jest całkiem niezły kompas albo taki sygnalista dla nas.
Tak, to jest sygnalista i ja bym chciała zacząć od tego, że zmęczenie możemy potraktować jako wiadomość, z którą nie musimy walczyć, tylko zacząć ją słuchać. I Han mówi o tym, że w społeczeństwie osiągnięć, czyli w tej kulturze pozytywności, my zmęczenie traktujemy jako błąd w systemie, który trzeba naprawić. Najlepiej kolejną porcją wyeliminować. Kolejną porcją. Znaczy, bo wie pani, to się sprowadza do tego, że czasami ludzie przychodzą na psychoterapię z taką koncepcją, że w ciągu 3 miesięcy naprawią swoje wszystkie, no właśnie, te błędy, które powodują, że jest im trudniej, ciężej, pracują wolniej. I terapię traktują jako kolejny osiąg. Jako kolejny cel do realizacji.
Zrobiłam to.
Tak. Więc zmęczenie nie jest czymś, co trzeba naprawić, ani coachingiem, ani kolejną listą lifehacków, ani terapią, tylko zmęczenie jest raczej komunikatem, czymś w rodzaju kontrolki na desce rozdzielczej, która jest nieprzyjemna, ale informująca. Tak jak w samochodzie. I zmęczenie może nam mówić różne rzeczy. Na przykład może powiedzieć, robisz za dużo. Albo robisz rzeczy sprzeczne z tym, co ważne. Albo jesteś sam z tym, co dźwigasz. I tu bardzo często widzę to u kobiet, które się zastanawiają, czy one w ogóle pracują, a one niosą prawie połowę, dźwigają rzeczy w połowie nie swoje i wciąż mają poczucie, że je robią za mało. I to jest naprawdę taka metafora latania na jednym skrzydle dla mnie, to jest wciąż. I Han sugeruje, że na tą samą kontrolkę, znaczy na każdą kontrolkę reagujemy takim wewnętrznym przymusem, więcej dyscypliny i jeszcze więcej się postaraj. I to trochę przypomina, jakbyśmy zaklejali taśmą klejącą tą świecącą lampkę na desce rozdzielczej.
Żeby nam tak
niby
bardzo nie
widzimy, tak, ale tak naprawdę no, w tym obliczu na przykład nie zauważymy, kiedy nam się skończy olej.
Ale to jest też bardzo ciekawe, bo przecież raczej nasza reakcja w przypadku właśnie tych kontrolek jest taka, że momentalnie lądujemy u mechanika.
Ale pytanie dlaczego? To jest bardzo ciekawe.
No a dlaczego?
No bo wiemy o tym, że jeżeli nie zareagujemy, to po prostu zatrzemy silnik albo będzie nas to więcej kosztować.
Albo staniemy na środku skrzyżowania, tak. I będzie laweta. No to dlaczego takiej kontrolki, dlaczego tę kontrolkę tak bagatelizujemy albo tak bardzo nie chcemy jej dostrzec, jeśli chodzi
o nas? Bo porównujemy się do innych. Bo jak kierowca jedzie samochodem, to on się nie zastanawia, czy samochód, który mnie też ma kontrolkę włączoną, tylko się zajmuje sobą. Tak? A tutaj jakoś to dziwnie nie działa, jak mówimy o samym sobie. Zamiast się zastanowić, jak mi się włączyła kontrolka, to gdzie mam, co mam zrobić i jak sobie postawić granice, to ja się zastanawiam dookoła, kto mnie otacza i oni przecież jadą, to może ja, może to w ogóle...
Może ja też pojadę.
Tak, może to są jakieś moje wyobrażenia, może ja też pojadę, dokładnie. Czyli tu aspekt społeczny działa, bo kultura pozytywności bazuje na zbiorowości. Mało tego, Han mówi o tym, że myśmy wyparli funkcję gniewu. Jakby jedna osoba stanęła i powiedziała dość wobec jakiegoś systemu, wobec tego nadmiaru. Są kraje, które na przykład mówią wyraźnie dość. Chociażby na nadmiar używania mediów społecznościowych wobec tam małoletnich. Tak?
Na przykład.
To, i to bazuje na takim zdrowym gniewie. Na sprzeciwieniu się, żeby nie wchodzić w coś, co jest długoterminowo zagrażające. Ale my wypieramy funkcję gniewu, bo proszę zauważyć, jaka jest reakcja, jak ktoś jasno powie, że coś mu się nie podoba.
No, nie lubimy.
Nie lubimy. Nie tolerujemy ambiwalencji.
Tak, to
prawda. A to jest jakość ludzi dojrzałych. Czyli pomieszczenie w sobie takiej możliwości do namysłu, do zastanowienia się. A czy ja aby na pewno chcę tak jak inni? No bo jak inni się uśmiechają i mówią, że wszystko mogą, to pytanie, czy ja temu ufam? Także to zmęczenie, to nie chodzi o to, że mamy od razu rzucać pracę, ale warto traktować zmęczenie jako rozmowę z własnym organizmem, a nie przeciwnikiem do pokonania go. I jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, że zmęczenie zaostrza nam zmysły. Czyli pozwala nam, żebyśmy widzieli trochę więcej, a nie mniej. Żebyśmy się zastanowili, co mnie męczy. Bo to może być też wskazówka do tego, co zmienić. Może się okazać, że męczy mnie na przykład projekt, w którym ja przestałem widzieć sens. Albo męczą mnie ludzie, z którymi na co dzień pracuję, bo okazuje się, że przez 8 godzin myślę nie, mówiąc tak. i mam dość toksycznych ludzi wokół siebie. Wraz z zjawiskiem przemocy neuronalnej Hunterz mówi o bardzo dużym wzroście mobbingu w organizacjach. No bo to też jest skorelowane z tą niemożnością użycia naszej siły do powiedzenia nie. To się wszystko łączy w duży pejzaż.
A jak to połączyć w takim razie z tym naszym nowym rokiem i tymi postanowieniami, które niektórym z nas wydają się oczywiste i niemal musem początkowo-rocznym?
Ja bym najpierw powiedziała trochę przewrotnie, bo Han sięga do figury szabasu. Jako dnia wyłączonego z logiki produkcji, czyli dnia, w którym się nic się nie musi opłacać, niczego nie trzeba rozwijać, nie trzeba być fit, nie trzeba jeść zdrowo, znaczy naprawdę nic nie trzeba. I teraz dzisiejsze weekendy, nie wiem jak państwa, ale moje czasami wyglądają odwrotnie. Nadrabiam obowiązki, rozwój osobisty, treningi, kursy, planowanie, czytanie.
Bo nagle mam na to czas,
tak? Czyli odpoczynek również zostaje wciągnięty w logikę wydajności. No to jest kłopot, tak? Czyli można powiedzieć, że nasz kalendarz przypomina na fabrykę 24 przez 7, tak? Czyli ta fabryka przeniosła się do głowy telefonu i zegarka. Perspektywa szabasowa dla słuchaczy to dla państwa może być takim zaproszeniem, żeby zrobić taki krok wstecz, żeby na przykład planować sobie jakąś jedną godzinę w tygodniu, która nie jest do niczego. I to do niczego znaczenie jest ani dla zdrowia, ani dla kariery, ani dla wizerunku, tylko dla samego doświadczenia bycia. On wręcz proponuje takie doświadczenie, żeby sobie usiąść w parku na 15 minut i zobaczyć, jak to jest siedzieć. I przyglądać się temu, jak doświadczamy wiejącego wiatru, przepływających chmur, jak pachnie powietrze. Takiego naprawdę kontaktu, przełączenia się na zmysły. Albo pójścia do lasu. I teraz w kontekście planowania nowego roku, no to ja bym proponowała, żeby sobie wyznaczyć cele, które są przede wszystkim dla nas sensem. Czyli żeby miernikiem nie było osiągnięcie czegoś, tylko pod tymi celami, które sobie wypiszemy, co chcemy, żeby się pojawiła taka druga kolumna, jaką to ma dla nas wartość, dlaczego chcemy to zrealizować, czyli tak naprawdę tego się nie da wyrazić ani w żadnych wskaźnikach, miernikach, tak zwanych KPI-ach, ani w liczbach, tylko to wymaga głębszego namysłu. Po co chcę to osiągnąć? Co tak naprawdę zmieni to dla mnie osobiście? Nie tylko dla mojego ego, ale też dla mojego tak szeroko pojętego dobrostanu. Czyli po co w ogóle chcę żyć w taki sposób?
To jest trochę plan na nowy rok, nie mieć planów przez chwilę.
Albo mieć taką uważność, w jaki sposób wziąć pod uwagę też kontekst. Ja chcę zrealizować to, co realizuję i z jakimi się kieruję tak naprawdę wartościami, jeżeli to wybieram. Nie? I to dla państwa, którzy tutaj chcą mieć jakąś taką jasność, to chodzi o to, żeby sobie tak naprawdę zastanowić się nad tym, czemu to jest dla mnie ważne w perspektywie nie tylko mojego tego roku, ale też całego mojego życia. I tutaj na koniec chcę wrócić do tej koncepcji mówienia nie i dlaczego to odmawianie jest takie trudne. Bo może być tak, że zaczniemy siebie porównywać i okaże się, że moja lista rzeczy, którą chcę osiągnąć, będzie dużo mniejsza niż tego, co sobie zaplanowałam czy zaplanowałem w ubiegłym roku.
I to już nie będzie imponujące,
bo może się okazać, że mam dwa cele i wiem, dlaczego one są dla mnie ważne i odnoszę się do jakości mojego życia i do jakości czasu spędzonego z tymi, których wybieram, że chcę z nimi spędzić. I nie po to, żeby się chwalić w social mediach, tylko żeby osobiście jakby wypełnić to z takiego poczucia swoich wartości, bliskości i przynależności do pewnej grupy. Natomiast ta możliwość mówienia nie, to chodzi o to, żeby umieć zastanowić się nad tym, co możemy świadomie odrzucić. Czyli to jest umiejętność rezygnacji z pewnych przyzwyczajeń, a przyzwyczajenie może być nadmiar, z pewnych grup ludzi, do których przyzwyczailiśmy się, że z nimi na przykład spędzamy jakiś określony czas, ale to w ogóle nam nie służy. Czyli tak naprawdę to jest... Ta możliwość mówienia nie oznacza rewizję, co nam dawało pozorny komfort.
Czyli trochę przyglądnięcia się po prostu swojemu życiu.
Dokładnie
rutynie,
tak.
Rutynie, wyborom,
Dokładnie.
Rozkładowi dnia i tygodnia.
Tylko
tak?
Kłopot polega na tym, że społeczeństwo pozytywności, te wybory, które dokonywaliśmy w oparciu o to, że się na wszystko zgadzaliśmy i szliśmy w tym pędzie, żeby więcej, mocniej, lepiej, traktuje jako sukces, a możliwość stawiania nie, wycofania się, przyglądnięcia, zastanowienia, jak chce inaczej, wprowadzenia odrobiny innej jakości, traktuje jako porażkę. Więc najpierw sobie trzeba samemu ze sobą dojść do porozumienia, że jak ja wykonam trochę inne ruchy niż inni wokół mnie, to wcale nie oznacza, że jestem jakimś, nie wiem, że jestem słaby, że jestem...
Jak błąd w systemie.
Jak błąd w systemie, dokładnie. Tylko że ja się mogę wyróżnić. I to wyróżnienie też może oznaczać, że ja sobie świadomie ułożę inaczej niż do tej pory, ale też inaczej niż na przykład moja najbliższa rodzina do tego się przyzwyczaiła. Nie? Więc,
czyli co, trochę sobie musimy pozwolić na wolność?
Tak, i pozwolić na wolność, ale bez wewnętrznej opresji. Zmienić wewnętrzny bat na takie czułe przewodnictwo.
Proszę Państwa, ja mogę tylko powiedzieć, że będę za Państwa trzymać kciuki. Myślę,
również,
że nam się przyda faktycznie, żeby usiąść na ławce. Jakkolwiek pogoda może dzisiaj z tym mrozikiem nie sprzyja.
A, jest przyjemnie.
Ale jest całkiem nieźle właśnie.
Tak, ja bardzo lubię zimę, szczególnie jak nie wieje, więc doskonale.
Ja nie znoszę lata, więc wszystko, co jest poza latem, jest bardzo dopuszczalne. Można sobie znaleźć jakieś przyjemne punkty. To wszystko jest do zrealizowania. Może ja wiem, że to nie jest przyjemna rozmowa, ale tak, spróbujmy znaleźć jakiś optymizm w tym finale naszego spotkania. To jest możliwe, prawda?
Jest możliwe jak najbardziej. I ja sobie tak pomyślałam, że w ogóle to, co jest bardzo istotne, to żeby zacząć od pauzy. Czyli żeby sobie pozwolić na chwilę na właśnie na tą godzinę nic nie robienia, wypisać wszystkie rzeczy, które nam przychodzą absolutnie spontanicznie do głowy, jak takie chmury na deszczu, zastanowić się, co jest w ogóle dla mnie ważne i dlaczego ja chcę to zrobić, wyobrazić sobie też siebie, jak się będziemy czuli, kiedy będziemy to robić, jak się pojawi nadmiar, nie wiem, zmęczenia, wysiłku, to też zobaczyć, czy my aby na pewno tak chcemy, włączyć możliwość mówienia nie, i zastąpić ten zewnętrzny paradygmat, że muszę, takim dodatkiem mogę, ale czy chcę. I to myślę, że jest taka wskazówka i bardzo jakoś Państwa do tego zachęcam. Już sama to zrobiłam.
No to będziemy nadganiać teraz w takim razie. Jest dopiero 5 stycznia. Jeśli ktoś faktycznie trzyma się tego początku roku, to naprawdę ma czas, żeby zrobić sobie tę pauzę, do czego Państwa namawiam, siebie namawiam i chyba razem z Panią Leną zachęcam, jak mi się wydaje. Proszę Państwa, Lena Czernecka była moją i Państwa gościnią. No i do zobaczenia w przyszłym miesiącu. Coś dla Państwa na pewno wymyślimy.
Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.
Tu Radio Kraków Kultura.